Niedzielne popołudnie z radiem RMF 24. Teraz przyszedł czas, aby przenieść się do kosmosu i zastanowić nad tym, czy coś z tego kierunku zagraża naszej planecie. Sporo emocji w ostatnich dniach wzbudził temat asteroidy 2024 YR4 i jej potencjalnego uderzenia w Ziemię. W pewnym momencie NASA prognozowała prawdopodobieństwo kolizji na 3,1%, co paradoksalnie jest dość wysokim wynikiem, zresztą wynikiem najwyższym od lat. Te najnowsze komunikaty mówią jednak o tym, że z każdym dniem to prawdopodobieństwo będzie maleć. A zatem, jak to jest w końcu z tymi asteroidami? O tym porozmawiam z naszym gościem Piotrem Koskiem, pasjonatem astronomii, twórcą kanału Astrofaza. Dzień dobry, cześć Piotrze.
Cześć, witam Ciebie i wszystkich słuchaczy.
No to właśnie, jak to jest naprawdę? Czy mamy się czego obawiać? Czy jest to tylko takie, no można powiedzieć w cudzysłowie, medialne straszenie?
Wiesz, no obawiać zawsze się czegoś możemy, bo nie wszystko widzimy i to jest problem, że nie jesteśmy w stanie obserwować po prostu całego nieba. Co przykład parę lat temu pokazał Czelabińska, tak, czyli tej miejscowości w Rosji, nad którą rozpadł się taki duży bolid, czyli duży meteor wchodzący w atmosferę. I tego nie widzieliśmy, bo nad tym było od strony Słońca. Na szczęście te większe, takie naprawdę zagrażające ludzkości asteroidy, no to my znamy najczęściej, większości wszystkie, i ich orbity są coraz lepiej poznawane. No tutaj problemem jest to, że właśnie, no to jest niewielka asteroida, mówimy teraz o tej oczywiście 2024
YR4. Tak jest.
I przez to, że my nie mamy tak naprawdę mapy, takiej wiesz, wirtualnej mapy Układu Słonecznego z zaznaczonym każdym punktem, jak to często ogląda się gdzieś tam w filmach science fiction, ale mamy małe punkciki, zdjęć, mnóstwo nagrań tak naprawdę różnych punktów, gwiazd, planet w Układzie Słonecznym, no i te punkty przesuwają się względem siebie, na tej podstawie się wyznacza tak naprawdę orbity tych asteroid, więc sam widzisz, że ta niepewność tak naprawdę no wynika właśnie z tych niedoskonałych możliwości, jakimi operujemy.
Ale powiedz mi, przepraszam, że wejdę ci w słowo, właśnie z tego wynikają te różnice, jeżeli chodzi o to prawdopodobieństwo podawane przez NASA, no bo we wtorek pojawiła się ta informacja, tak, że jest to niewiele ponad 3%, a już dzień później ta wartość spadła o połowę. No to jak to wszystko jest?
Dokładnie tak. No słuchaj, z wielu punktów, które się ogląda na tych zdjęciach tak naprawdę, zauważono ten. Więc zaczęto go bacznie obserwować. Popatrzyli sobie ci astronomowie, którzy się tym zajmują, w jakim stopniu się przesunął na przykład przez ten dzień. I to już daje dużo większe prawdopodobieństwo w przypadku obliczania orbity takiego obiektu. Wtedy stosuje się różnego rodzaju wzory, oczywiście modele, które wypracowali astronomowie przez nawet więcej niż dekady tak naprawdę. I dzięki temu można przyszpilić jeszcze bardziej to prawdopodobieństwo. Ono spada, no dobrze, że w tę stronę, a nie w drugą stronę, więc to i tak na skali Torino, czyli takiej skali opracowanej do właśnie katalogowania asteroid pod kątem zagrożenia dla Ziemi, tam nic nie drgnęło tak naprawdę. Ta asteroida praktycznie nam nie zagrażała. To był taki news, no bo tak wysokiego, dobrze powiedziałeś, relatywnie wysokiego wyniku nie było już od dawna, ale to wciąż jest 3% tylko, więc mała szansa na to, że faktycznie uderzyłaby w Ziemię.
Troszeczkę mnie uspokoiłeś, ale Piotrze, jeżeli taka sytuacja się powtórzy, jednak jeżeli tych procent będzie więcej, powiedz mi, czy naukowcy zdołają nas ostrzec przed ewentualnym zagrożeniem? Oczywiście ja tutaj nie chcę teraz snuć absolutnie żadnych katastroficznych wizji, troszeczkę wizji filmowych, no ale jakby to było? Czy zdążyliby nas ostrzec?
Tego nie wiem, bo przykład filmu Nie patrz w górę pokazywał, że byłoby to dosyć ciężkie i karkołomne zadanie samo w sobie. Natomiast to wszystko zależy. Wszystko zależy od wielkości takiej asteroidy. Tak jak powiedziałem, te duże asteroidy, no udało się zlokalizować w wielu 10%. Tutaj jest mała szansa, jeszcze mniejsza niż tak naprawdę w przypadku chociażby tej 2024 YR4, że nas coś zaskoczy zwyczajnie. Tutaj mówiłem o tym, że na przykład od strony Słońca może nadlatywać sobie jakiś taki niewielki obiekt, ale wciąż zwróć uwagę na to, że my mamy naprawdę niewielką szansę na to, że taki obiekt uderzyłby w jakieś miejsce na Ziemi, gdzie mamy, nie wiem, miasto, gdzie mieszkają ludzie. Ponad 70% naszej planety, powierzchni naszej planety, to są wody różnego rodzaju. Więc tutaj to uderzenie takiego obiektu byłoby praktycznie niezauważalne. Więc to nas chroni tak naprawdę, to prawdopodobieństwo, to, że my nie zasiedliliśmy jeszcze Ziemi tak gęsto, żeby w każdym możliwym przypadku jakiekolwiek uderzenie, no niestety, ale trafiło w czyjś ogródek, w czyjś dom i tak dalej.
Rozumiem. Piotrze, a co jeszcze oprócz asteroid grozi nam potencjalnie ze strony kosmosu? Anno Domini 2025. Czy jesteśmy w stanie wskazać takie ewentualne obiekty? Nie mam tutaj oczywiście na myśli inwazji kosmitów.
Na szczęście tylko dobre newsy naukowe.
Okay.
Nic nam nie grozi, więc możemy być spokojni. Żadne dziwne obiekty w stronę Ziemi nie lecą. Żadna czarna dziura nagle nie pojawi się w Układzie Słonecznym. To jest tylko domena filmów science fiction. Więc totalnie można uspokoić. Jak widzimy tego typu newsy, to warto wejść, nie wiem, na stronę NASA, na stronę jakiejś agencji kosmicznej, która zajmuje się czymś takim. Jeśli tam nie ma newsa pod tytułem "Żegnajcie się z bliskimi", no to naprawdę nie mamy się czym przejmować. To po prostu tak nie działa. No wiadomo, sensację można zrobić ze wszystkiego, ale w tym przypadku jesteśmy bardzo bezpieczni. Na razie, no wiadomo, że za jakiś czas może się okazać, że jakieś asteroidy, które obserwujemy, ten procent szans na przecięcie naszej orbity akurat w tym momencie, kiedy będzie tam Ziemia, może wzrastać, no bo z każdym gdzieś tam rokiem się ta nasza predykcja poprawia, ale też im bardziej chcemy w przyszłość wyjść z tymi naszymi przewidywaniami, no to jest ten margines błędu coraz większy. Więc cały czas ludzie odpowiedzialni za to oczywiście obserwują niebo i w razie czego będą działać. A i pojawiają się przecież misje, które w swoim założeniu mają właśnie wypracowanie czegoś takiego jak zalążek obrony planetarnej. Taka misja miała parę lat temu miejsce i udało nam się uderzyć naszą własną ziemską sondą w powierzchnię asteroidy.
Piotr Kosek uspokaja na antenie radia RMF24. To i ja jestem spokojny. Mam nadzieję, że nasi słuchacze także. Ale Piotrek, na koniec jeszcze chciałbym zapytać o inny temat dotyczący w jakiś sposób kosmosu, o którym było głośno w ostatnich dniach. Mam na myśli tutaj szczątki rakiety Falcon 9, które spadły w ubiegłym tygodniu na terytorium Polski. Czy to jest jakieś nowe zagrożenie w naszych czasach? No i pytanie, czy doczekamy kiedyś takich czasów? No oby nie, kiedy takie w cudzysłowie i brzydko mówiąc kosmiczne śmieci będą nam nagle spadały na głowy.
No nie, jak takie pradawne plagi.
No tak.
Z drzaw i szarańczy mamy spadające fragmenty rakiet. Wiesz co, to też może się wydawać, no inaczej, spadło nam coś na głowy dosłownie, więc ciężko w tym momencie mówić spokojnie, nic się nie dzieje, no bo ewidentnie coś się wydarzyło. Ale no tutaj te szanse były naprawdę na to małe, no niestety tak to właśnie wyszło. SpaceX akurat jest firmą, która dość mocno sprząta po sobie na orbicie, bo my mieliśmy przecież dekady wysyłania rakiet, kiedy te drugie stopnie, które rozpędzały rakietę, zostawały tam właśnie w postaci kosmicznych śmieci, cały czas są monitorowane i o tym obiekcie też było wiadomo już wcześniej, że ten drugi stopień będzie w niekontrolowany sposób wchodził w atmosferę. Bo normalnie SpaceX w kontrolowany sposób wchodzi w atmosferę tym drugim, wyższym stopniem swojej rakiety i ona spala się w atmosferze dzięki temu, że no właśnie odpowiedni kąt się zachowuje, odpowiednia prędkość, wtedy te parametry, ta temperatura, to ciśnienie, to tarcie, które się wytwarza, no pozwala na praktycznie doszczętne spalenie takiej rakiety czy takiego obiektu już w tym momencie, a większość spada, jeżeli coś ma dotrzeć do Ziemi, do oceanu. Tu się to nie udało, bo był właśnie problem z sterowaniem tym drugim stopniem. I to był problem. I Polska Agencja Kosmiczna już wcześniej wiedziała, że może być tego typu problem. Ona wysyłała tam, zresztą w swoim oświadczeniu o tym też pisali, różnego rodzaju informacje. Natomiast niewiele można z tym zrobić i to jest problem. Bo jeśli coś w niekontrolowany sposób wchodzi w atmosferę, no to tu się zaczyna obracać, koziołkować, tu mamy wpływ odbicia atmosfery, tu mamy wpływ jakichś wiatrów, no wszystko tak naprawdę wchodzi w grę w tym momencie. To jest bardzo, bardzo złożone środowisko i nie da rady za bardzo wyliczyć, gdzie takie szczątki spadną. To są promienie rzędu kilkuset kilometrów, a czasami nawet więcej. A więc w tym przypadku akurat no, niewiele możemy zrobić. Pocieszające jest to, że takich incydentów było naprawdę niewiele przez ostatnich kilkadziesiąt lat tak naprawdę. A druga sprawa taka, że ten nowy kosmos, o którym możemy od kilkunastu lat mówić, jest dużo czystszy. Nawet taka firma jak SpaceX, która wysyła w tym momencie chyba najwięcej sprzętu na orbitę, no bo mówimy tu o satelitach Starlink, ma te satelity wyposażone w odpowiednie silniki, które kiedy już nie są potrzebne, też wchodzą w bezpieczny sposób w atmosferę i ulegają spaleniu tam. Tak jak mówiłem tutaj, ten drugi stopień rakiety też jest zawsze tak manewrowany, żeby ostatecznie jakiekolwiek szczątki, jeśli dolecą do Ziemi, ziemi wpadły do oceanu. No tutaj po prostu był wypadek.
No i tym zdarzają się pozytywnym zawsze akcentem, tym czystszym kosmosem kończymy nasze spotkanie na antenie radia RMF24 z Piotrem Koskiem, pasjonatem astronomii, twórcą kanału Astrofaza. Piotrek, wielkie, wielkie dzięki.
Ja również dziękuję i pozdrawiam wszystkich. No i cóż, spokojnego popołudnia.